Ja wierzę, że w Polakach jest takie oczekiwanie na coś nowego i autentycznego. I teraz ta krzywa, wiecie, religijności katolickiej tu poszła w dół tak totalnie. Nie? I tylko, że ja czekam, żeby no, to tak jak grzyby po deszczu wyrosły teraz te kościoły protestanckie. No. I dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że kogoś tam przekonam.
Tak, tak. No, ja też bym chciał ze względu na samą różnorodność i ze względu na ten etos protestancki, który po prostu nawet jako osoba stojąca obok religii, no nie mogę nie uznać tego. Ja mam wielu znajomych ateistów, którzy myślą, że warto przekonywać do ateizmu. Ja z kolei uważam, że większość ludzi, ja mam takie wrażenie, rozmawiałem kiedyś właśnie, mam dużo znajomych protestantów ze Szczecina, to są luteranie. Kiedyś tak powiedziałem, rozmawiałem z jednym, z kilkoma z nich i oni powiedzieli, że o tym, że oni po prostu, ja powiedziałem, ale powiedzcie szczerze, wy po prostu chcielibyście, żeby w tym kosmosie był ktoś taki opiekuńczy i życzliwy, prawda? I oni powiedzieli, tak, chcielibyśmy. No widzicie, ja bym się dziwnie czuł, gdyby ktoś taki był, więc to są takie, ja mi się wydaje, zawsze to są predyspozycje psychologiczne po prostu. Niektórzy ludzie czują się lepiej w takim świecie, niektórzy w takim i zważywszy na ten fakt, bo myślę, że tak jest po prostu i z tym się wiele zrobić nie da, to moim zdaniem najlepsza oferta dla ludzi naturalnie religijnych to jest przejście z dziecięcego, feudalnego chrześcijaństwa na świadome, dorosłe, oczytane, rzeczywiście pełne czytania Biblii i dyskusji protestanckie, protestancką wersją religijności. I tu ja nie mam żadnych wątpliwości. Ja uważam, że należy głosić zarówno nasze ideały jako te takie zupełnie świeckie, jak i także te ogólnoprozachodnie protestanckie, moim zdaniem. Nawet nie wiem, czy to drugie nie jest ważniejsze, ze względu na to, że właśnie Polska była tak długo, tak bardzo w tych wszystkich kodach religijnych zaklęta, że nie wiem, czy to ludzie to po prostu uniosą nawet. Nie wiem, czy to brzmi zrozumiale, ale chyba wiesz, o co mi chodzi.
Jeszcze cię zapytam, bo mnie tak zaciekawiłeś, że ty mówisz, że źle byś się czuł, jakby był ktoś taki dobry, ale większy gdzieś w tym wszechświecie. Czy tak masz od dziecka? Czy to ci się tak jakoś pojawiło? Jak to się stało?
Ja w ogóle jako dziecko to myślałem, że jestem religijny, dlatego że uwielbiam śpiewać, o czym moi widzowie wiedzą, i uwielbiam śpiewać w kościołach. I ja tam lubię śpiewać zarówno Panie Dobry jak Chleb, jak i Ein Feste Burg. Także po prostu uważam się za osobę taką troszeczkę uduchowioną w takim sensie artystycznym. I ja myślę, że wielu ludzi myli te dwie rzeczy. I że to jest autentycznie, bo ten nastrój, który... W ogóle wydaje mi się, że religijność w pewnym sensie miała przewagę w epokach historycznych, kiedy Kościół nie miał konkurencji teatru, a nawet jak miał konkurencję teatru, to był to teatr na przykład jezuicki, więc... Można powiedzieć, że no teraz kościoły naprawdę mają trudniej, ale może przez to są właśnie bardziej autentyczne. Jedyne, co mi się wydaje, na przykład wiele osób mówi, że we Francji katolicyzmu jest może mniej, ale jest bardziej autentyczny, jest bardziej oczyszczony z tych wszystkich skandali ze względu właśnie na to ciśnienie laicyzmu, a także protestantyzmu i innych islamu i tak dalej. Jest większy nacisk na moralność i oni... U nich jest tak, że z jednej strony idą w taką czystość ideową, która może niekoniecznie mi się nawet podoba, ale to jest jakaś forma die Sache ernst nehmen, tak? Czyli brać rzeczy na poważnie, czyli na przykład w te sede wakantystyczne rzeczy i tak dalej, albo idą w charytatywność. Obie te rzeczy mają jakiś tam sens dla mnie. Dla mnie nie ma sensu, zwłaszcza to drugie, dla mnie nie ma sensu taka religijność dla czucia się lepszym od innych. To dla mnie to jest taka właśnie feudalna, nie? To jest coś strasznego. Ja kompletnie, ja byłem wiceprezesem takiej ateistycznej organizacji, nadal do niej należę, czyli Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, ale nie do końca się zgadzałem z tym, że należy naukę wciskać w miejsce religii, bo to trochę jest, to nawet dla mnie to nie jest, to nie naciska tych samych guzików w moim organizmie, że tak powiem. Nauka to nauka, nauka jest zimna. Dla mnie, jak mam sobie pomyśleć o czymś, co jest tak samo takie ciepłe, kojące i takie pełne humanizmu, jak dla ludzi religijnych religia dostarcza tego, no to ja myślę, że jakaś filozofia wolteriańska, właśnie Erasmus z Rotterdamu, tego typu rzeczy, nie? To jest właśnie coś takiego, co wypełnia u mnie to miejsce. Na pewno nie Karol Darwin.
Chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś, że u części ateistów jest takie dążenie do takiego zlikwidowania religii, nie? A ty uważasz, i słusznie, myślę, że ta potrzeba religijności jest w człowieku. Możemy dyskutować, skąd ona jest, ale w części ludzi ona jest bardzo taka, jakby to powiedzieć, rozwinięta. Oni szukają Boga, szukają takich przeżyć jakichś duchowych. U części może jest mniejsza, a u części może nie ma, nie? To czy nie widać jej, nie odczuwa się, ten człowiek nie odczuwa jej, nie? To już nie wnikam, ale zgadzamy się, że u większości społeczeństwa ta potrzeba jest, bo gdyby jej nie było, to zobaczcie, że w krajach komunistycznych, gdzie ateizm był z góry narzucany, nie byłoby religii, a tam ona się odradzała w podziemiu. Na przykład, nie wiem, czy wiesz, że nowonarodzonych tych ewangelikalnych chrześcijan teraz najwięcej, to wcale nie jest być może w Stanach Zjednoczonych. Tylko gdzie? W komunistycznych Chinach. Kościoły podziemne się rozwijają na masową skalę. Francja, świeckie, ateistyczne prawie że państwo, dzisiaj ma renesans protestantyzmu. Tam co tydzień powstaje nowy kościół protestancki. Parę lat temu protestanci milion przekroczyli w Francji, co jest naprawdę po nocy świętego Bartłomieja i różnych innych rzeziach i rewolucji francuskiej bardzo dobrym wynikiem, nie? Także ja też jestem tego zdania. Bardzo szanuję ateistów. Sam byłem ateistą przez około 20 paru lat swojego życia, świadomego no 20 lat powiedzmy. Zwalczałem religię, zwalczałem katolików, no bo tam innych wtedy nie było w mojej szkole. No nie byłem przez to kochany, no tak powiem, to już mówiłem o tym wcześniej. Ale no to już nie będę tam opowiadał, no jakoś tak miałem tę potrzebę jednak jakiegoś absolutu, rzeczywistości, celu, o co to chodzi w tym życiu. I na swojej drodze spotkałem ludzi, którzy mi powiedzieli Ewangelię o darmowym zbawieniu, że możesz powiedzieć Jezusowi, on żyje, dzisiaj będziesz zbawiony, jeśli tylko do niego zawołasz. Tak też zrobiłem i zobaczyłem, że to jest realna zmiana, ale no nie to jest może najciekawsze. Uważam, że walka z religią jako taką jest głupotą, nie? I ona nie przyniesie rezultatu, nie? Że o wiele mądrzejszym podejściem jest danie ludziom wolności, nie? I żeby się państwo wycofało z tego wspierania lub zwalczania. Ja nie chcę, żeby państwo zwalczało religię, tak jak u komuchów, nie? Ale nie chcę też, żeby wspierało, tak jak w tym Katolandzie u nas, nie? Żeby tam do Rydzyka czy tego takie całe fury pieniędzy szły. I nie to, że mi tego szkoda, choć wiem, że to jest okradanie Polaków, tylko to degeneruje, to degeneratów duchowych produkuje coś takiego, nie? To jest chyba dla każdego myślącego człowieka oczywiste. A teraz takie pytanie trochę podchwytliwe. Czy wiesz, kto sformułował i wprowadził w życie koncepcję od rozdziału Kościoła od państwa?
Najczęściej się mówi o Johnie Locke'u, ale on jeszcze nie wprowadził w życie, tylko on postulował. Czasem się mówi o Spinozie, a czasem się mówi o... Jest to Pierre Bayle, XVII wiek generalnie, no ale tak realnie to chyba dopiero Jefferson.
Baptyści amerykańscy to bardzo mocno parli, tylko oni bardziej o to chodziło, bo wtedy mieli doświadczenia z królem angielskim, że on zmuszał do jednego z nurtów protestantyzmu, do anglikanizmu, i oni mówili, żeby się żaden król, ani to państwo, które tworzymy, gdzie będzie prezydent demokratycznie wybierane tamtego, ta nasza republika, żeby ta nasza republika nie wtrącała się do naszego życia religijnego. Nie? To chodziło bardziej o rozdział państwa od kościoła, ale oczywiście tak samo w drugą stronę, rozdział kościoła od państwa.
Tak, tu jest jeszcze taka kwestia...
Z ateistami chyba możemy stanowić wspólny front.
Tak, no na pewno przeciwko urawniłowce katolickiej, katonarodowej i sarmatofaszystowskiej, jak ja to nazywam, to na pewno.
Dla mnie Kościół katolicki, biskupi, kler, dokładnie o tak bym powiedział, kler katolicki to są ci przekupnie, którzy zrobili z domu Pana, można powiedzieć, jaskinię zbójców. Nie? Jak to oni zrobili? To film Luther bardzo pięknie to pokazuje, bo Luther tak zwrócił się do Pisma Świętego i do Jezusa właśnie po wizycie w Rzymie. Jak zobaczył te burdele dla księży, jak zobaczył papieża w zbroi, jak zobaczył sprzedawanie miejsca w czyśćcu za, wiecie, monetę, moneta zabrzęczy, już dziadek z czyśćca tam wychodzi, czy tam ma 100 lat, czy 1000 lat krócej. No taki zabobon, że ja nie wiem, czy ten amulet by pomógł na to, co tam odstawiali, który tam gdzieś w tych katolickich świątyniach dzisiaj sprzedają, nie? Jak Luther to zobaczył, no to wtedy stwierdził, że to z tym systemem to się nie da. To nie jest chrześcijaństwo, nie? Bo tu zaczęliśmy, że katolicyzm, powiedzieli, że jest pewną tam, jakąś tam formą chrześcijaństwa. Ja się nie zgadzam. Katolicyzm to jest zaprzeczenie chrześcijaństwa. To, co po reformacji, bo do reformacji to w katolicyzmie mieszały się tak jak w tych świątyniach, amulety i Biblia, nie? Wszystko razem. Był taki miszmasz trochę. Ale na Soborze Trydenckim, kiedy te tezy Lutra, że zbawienie jest tylko i wyłącznie z łaski Boga, który nas kocha i chce nam dać zbawienie i po to Jezus przyszedł na ziemię, że całą karę za nas zapłacił i możesz je nie otrzymać, nie przez pośrednictwo księdza, nie przez pośrednictwo organizacji i nie z własnych zasług, tylko i wyłącznie z łaski przez zaufanie Chrystusowi. Tak, Jezus chce, zbaw mnie i już jesteś zbawiony, nie? To Luther odkrył, że zbawiony to będziesz z wiary, a nie z sakramentów. A Kościół katolicki mówi tak, tak, trzeba wierzyć, ale najważniejsze są sakramenty. Za to też wyrok dostałem, bo powiedziałem, że to pierdy jakieś, nie? No to toż to jak to? Ja, ludzie kochani, jak tak można mówić, nie? A to jest bluźnierstwo wobec Jezusa i Jego słowa. Właśnie sakramenty katolickie, nie? No, ale to jak chcesz, to mogę więcej, ale może po co prokurator ma do ciebie przychodzić?
Nie, po co mamy gdzieś tam łazić po jakichś sądach, a jeszcze trafimy na pseudosędziego, to w Polsce to nic, nigdy nic nie wiadomo. Ale wiesz co, ja się z tobą zgadzam, ale ja uważam trochę inaczej i podobnie jednocześnie. Ja uważam, że od dogmatu niemylności papieża to nie jest już chrześcijaństwo.
Tu właśnie przejdę do tego luterańskiego modelu, że powiedziałeś, że jest kazanie, a potem takie spotkanie z pastorem i ciasteczka i się tam ustawiają, nie? To u nas to nie jest spotkanie z pastorem, tylko spotkanie braci i nie ciasteczka, chociaż też są. Mamy bardzo dobrą kawę, zapraszamy zawsze wszystkich, którzy można nas znaleźć tu. Jesteśmy blisko tej naszej autostrady, no tam powiedzmy drogi szybkiego ruchu, ale ona praktycznie jak autostrada funkcjonuje i u nas jest pełnoskalowy obiad, nie jakieś tam ciasteczka, nie? I sobie dalej gadamy, później ktoś pójdzie na wycieczkę, pojedzie na rower i tak dalej, mamy boisko do siatkówki, także to jest takie, no ludzie tu lubią spędzać czas, a dzieci to wręcz, wiecie, to jest ich świat i tylko czekają na tą niedzielę i jeszcze wiesz, że u nas nie ma tak zwanej szkółki niedzielnej. We wszystkich chyba, to jest, my jesteśmy jedynym kościołem, bo myśmy stwierdzili, ja Tomka Sawyera czytałem i pamiętasz, jak tam wygląda jego odejście od religii, to jest przez tę głupią babę ze szkółki niedzielnej, nie? On się tam razem z kolegami, ona ich dręczy, a oni się buntują, nie? I myśmy powiedzieli, nie będziemy dzieciom na siłę wtłaczać Biblii, nie? Niech Kościół im się kojarzy właśnie z mile spędzonym czasem, a jak będą starsze? A to zobacz, będą już widzieć, co ci tam w tym drugim pomieszczeniu ci dorośli robią, no to sami sobie sięgną. I druga taka prawda, że wychowanie religijne my chcemy tak, jak w Konstytucji. Jest domeną rodziców, nie szkoły, nie kościoła. Także u nas dzieci przychodzą na te zajęcia, żeby się bawić, żeby się poznawać, żeby budować wspólnotę, uczyć się rozwiązywania konfliktów, odróżniać uczucia od faktów i tak dalej, i tak dalej. A absolutnie nie ma tam żadnych tematów biblijnych. To mam nadzieję, że cię zaskoczyłem tym.
Trochę tak, ale z drugiej strony ja miałem kontakt trochę z londyńskimi metodystami. O metodystów też chciałbym cię spytać, bo mi się czasem wydaje, że oni są takim pomostem między tym anglikanizm, kalwinizm, luteranizm, a baptyzm, pentakostalizm. Bo jak dla mnie to wtedy był szok, jak do Londynu pojechałem gdzieś tak, to był 2000, może 9 pierwszy raz, dosyć późno tam zawitałem. Jak pisałem doktorat, to byłem najpierw w Londynie, potem pisałem o teoriach wolnościowych we Francji i w Anglii, więc najpierw Londyn, potem Paryż. I oczywiście biblioteki, ale nie tylko, oczywiście wszystko inne też zwiedzałem. No i mnie zaskoczyło to, że zaraz obok Westminster Abbey jest Central Methodist Hall. I tam metodyści mają właśnie cały taki swój świat. To nie jest tylko świątynia, to jest też właśnie sala kinowa, to są też toalety, to są też sklepy, to jest też kafeteria. No i wiesz co, no tak sobie pomyślałem, jako człowiek kompletnie świecki, mówi, no to ja rozumiem. To jest spotkanie ludzi. Ja to nawet teraz byłem w Londynie tu na przełomie na Nowy Rok, byłem trochę przed i trochę po Nowym Roku byliśmy, pokazywałem, chciałem dziewczynie pokazać, ale akurat zanosiło się jakiś wielki koncert w Londynie i niestety te wszystkie kwartały pozamykano i nie mogliśmy zobaczyć tego, bo chciałem jej właśnie pokazać, że tak może wyglądać religia, nie? I ja w ogóle sobie kupiłem poprzednio, jak tam byłem, ze 3 razy. Zawsze jak jestem w Londynie, to idę do Central Methodist Hall, jeśli jest otwarty. I kupiłem sobie właśnie takie właśnie hymny i psalmy. Właśnie niektóre nawet sobie gram na grajotku. Tutaj mam ten właśnie keyboard. I sobie też powiększałem to, bo to takie malutkie wszystko. Powiększałem, żeby to grać. Świetne są te hymny z różnych epok. I mnie to, ja im powiedziałem zupełnie szczerze, że ja jestem atheist, ale bardzo mi się podoba ten duch tej religii. Jakbym tylko wierzył w tego pana tam, to jak najbardziej, bo to tak powinno wyglądać. I mam takie właśnie na przykładzie tych metodystów i zobacz, taki Polak pojedzie właśnie jak ja, albo ktokolwiek inny, nawet taki zagorzały katol, pojedzie do Londynu i to zobaczy, to on wraca już jako zupełnie inny człowiek i to opisywali sami ci ludzie, to opisywali moi widzowie, którzy pracują w Wielkiej Brytanii, to opisywali ludzie, którzy przeżyli taką przemianę i przyjaciele ich. Więc to jest niesamowita zupełnie sprawa, że można zobaczyć, że to po pierwsze są różne te wyznania, że Central Methodist Hall jest niewiele mniejszy od Westminster Abbey na przykład. To może być szok. To może być szok. I że no, można sobie wybrać i że to naprawdę może być coś w rodzaju spotkanie przyjaciół. Nie? A jeszcze dodać takie wyznania, które są na pograniczu chrześcijaństwa i niechrześcijaństwa, jak właśnie kwakrów na przykład, no to już w ogóle jaka ta gama jest niesamowita, prawda? Tak jak mówił Wolter trochę, że Brytyjczycy mają 20 religii, ale tylko jeden sos.
No, ja bym wolał taką zmianę. Także absolutnie ten model takiego kościoła, gdzie są braterskie relacje i kościół nie jest tylko z tym rozumianym po katolicku sakrum, że tylko czytanie Biblii, śpiewanie, nabożeństwo to klasyczne, tylko jest miejscem spotkania przyjaciół, miejscem pewnej przygody razem, nie? Bo mecz w siatkówkę to jest jakaś tam przygoda, czy wspólna wycieczka, czy pójście do kina razem, czy niektóre kościoły to mają swoje kina, tak jak powiedziałeś, te bogate kościoły metodystyczne. To jest jak najbardziej oczywisty i biblijny kierunek. Kiedy znajdziesz opis wieczerzy pańskiej, nie? Tego, co katolicy nazywają mszą, to oczywiście tam absolutnie w Biblii mszy nie ma, bo msza to jest ofiara za grzechy, a tam jest tylko wspominanie, łamanie się chlebem i picie wina na pamiątkę tego, co już raz na zawsze zrobił Chrystus, to była dla nich normalna impreza. Dlatego w Koryncie apostoł Paweł, pisząc do Koryntu, mówi, no co wyście tam powariowali? Zanim wszyscy się zejdą, to niektórzy już pijani leżą pod stołem, tak być nie może. No to przeczytajcie, to jest w Biblii, w liście do Koryntian. On takich upieprza normalnie, czyli widać, że to była normalna bibka, a nie, wiecie, jakiś sztywny tam pokaz dla dewotów, nie?
Tak, no ten duch taki braterstwa, jaki się pojawia, to też widać nie tylko u Johna Wesleya, tutaj przypominałem XVIII-wieczny metodyzm, ja w ogóle chyba najbardziej z wszystkich typów protestantyzmu mi właśnie ten metodyzm przypadł do gustu, jakoś tak najbardziej zauważyłem, że pod wpływem metodyzmu, ale także baptyzmu, było bardzo wiele osób spoglądało inaczej na przykład na kwestie czarnych, na kwestie niewolnictwa. To też jest niesamowite, że tutaj chyba te inicjatywy szły bardziej z tego nurtu niż z tego nurtu oświeceniowo-humanistycznego, nawet trochę bardziej.
Absolutnie.
Tak, zwłaszcza w świecie anglojęzycznym, bo w świecie francuskojęzycznym to tak może mniej więcej podobnie, ale w świecie anglojęzycznym na pewno. I tutaj na przykład no, jest ten hymn Johna Newtona, prawda? To Amazing Grace, how sweet the sound. No to jest właśnie hymn antyniewolniczy, gdzieś tak 1770. Kiedy on sam handlował niewolnikami i przejrzał właśnie, gdyby nie było tego ideału braterstwa religijnego, to on by nie zorientował się, bo jeżeli myślimy feudalnie, to on by nadal uważał, że wszystko jest w porządku. Zresztą tak samo jak właściciele niewolników w naszym świecie tak uważali. Warto też zwrócić uwagę, że właściciele niewolników z południa byli mniej religijni niż północ Stanów Zjednoczonych. To też jest, może być takim trochę szokiem dla Europejczyków, bo my myślimy religia, to myślimy właśnie feudalizm katolicki. I tutaj rzeczywiście właściciele niewolników, czyli chłopów pańszczyźnianych, byli im bardziej katolicki, tym bardziej by tam tych chłopów te dyby. Ale w świecie amerykańsko-brytyjskim to im bardziej ktoś uduchowiony i im bardziej ktoś taki metodystyczno-baptystyczny, tym szybciej się orientował, że jednak coś jest nie tak, że jedni ludzie pracują za nic na innych i to nie było akceptowane, prawda? Więc to popełnia błąd, jeżeli ktoś uważa, że to zawsze idzie tym kanałem kontynentalnym, można tak powiedzieć, bo rzeczywiście ten kanał kontynentalny ten jest taki trochę na zasadzie, że im więcej świeckości, tym więcej porządnych ludzi. A to jest w tym świecie wolteriańskim, ale w tym świecie katolickim. A w świecie protestantów, no to już tak prosto nie jest. W świecie zwłaszcza anglojęzycznych, holenderskich i północno-niemieckich protestantów, to już tak bardzo prosto nie jest.